Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Jak Pan myśli, od czego?
Zaczniemy? Tak. Matur?
Od matur, oczywiście, ale powiedział Pan to tak dyskretnie i po cichu, jakby to tajemnica była, że matury są.
Bo rzecz się dzieje.
Rzecz się dzieje, tak. Dzisiaj matematyka rozszerzona. Trudne te zadania z matematyki są? Pan przeglądał?
Znaczy tak, no.
Znaczy, no tych jeszcze Pan nie widział, natomiast wie Pan mniej więcej, jaki to poziom.
No, znam opinię uczniów od wielu lat, jeszcze jak obowiązywała stara matura i nowa matura. No to matematyka, fizyka, ale także na przykład wiedza o społeczeństwie należą do takich przedmiotów, czy też rozszerzony polski, gdzie te arkusze są naprawdę trudne. Na przykład nikogo nie dziwi, że średnia krajowa z wiedzy o społeczeństwie wynosi 23%, tak? Jeżeli ktoś ma 46, to znaczy, że o 100% jest lepszy. Dlatego zawsze tłumaczę moim abiturientom, że w momencie, w którym otrzymają wyniki, w tym przypadku będzie to 30 czerwca, najpierw porównali swoje wyniki do średniej krajowej, a nie do 100%, bo nie na tym to polega. Są arkusze łatwe i arkusze trudne. Na przykład podstawowy język angielski jest zresztą normalną, że tam wyniki są na poziomie 80-90%.
Ale teraz z rozszerzonym będzie już trudniej.
Tak. Jak ktoś ma 95%, to rodzicom może kit wrzenić, że świetnie napisał, ale to tylko ciut lepiej niż średnia krajowa. Tak, no te arkusze rozszerzone, taki był pomysł, że one mają stanowić ten element selekcji i uczelnie jasno określają w procesie rekrutacji, które przedmioty trzeba na poziomie rozszerzonym zdawać, żeby dostać się na poszczególne kierunki, tak? Skoro nie mamy egzaminów wstępnych, oprócz tam drobnych wyjątków typu AWS...
AWF.
Spaczenie polityczne, przepraszam.
No i zawodowe trochę. Bo AWS to historia.
Tak, no tam muszą być praktyczne jakieś egzaminy. No to jednak ten system od wielu lat działa, chociaż pojawiają się głosy, i to głosy z środowisk akademickich, że jednak może warto zastanowić się nad przywróceniem tej formuły egzaminów wstępnych na studia, ponieważ no nie szarujmy się, spada liczba abiturientów, no bo jest niż demograficzny. Więc automatycznie w tym zbiorze spada też liczba uczniów, którzy, mówiąc oględnie, nadaje się na studia, tak? I później uczelnie stają przed dylematem, czy daną osobę na studiach zostawić, czy może już podziękować za studiowanie.
Ale to odwieczny dylemat rektorów uczelni, bo z jednej strony ubywa im tych studentów.
A z drugiej strony pieniądze, nie?
Dotacje. Tak, jeśli będą ich selekcjonować mocniej, tak, to może się okazać, że ich będzie jeszcze mniej.
Może się okazać, że trzeba zamknąć kierunek na przykład. Tak, więc tak przemyślano ten system. Czy on zostanie zmieniony, czy nie? Tego nie wiem. No, na dzisiaj w miarę dobrze działa i mam już kolejny wypust tej matury. Ona w ciągu 2 tygodni powinna się skończyć. Ruszyły też już egzaminy ustne z języka polskiego, z języka
polskiego. A co mówili młodzi ludzie po tych pierwszych 2 dniach? Bo to takie przetarcie z
Bardzo maturą. Byli zadowoleni z matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, gdyż jeden z tematów, bo tam są 2, analiza wiersza, no rzadko kto to rusza. Natomiast drugi dotyczył pracy, czy to jest obowiązek, czy to jest pasja. Oczywiście miało to formę rozprawki, więc argumenty za, argumenty przeciw. Ale co ciekawe, ktoś, kto ułożył ten temat, dobrze pomyślał, że uczeń ma odnieść się do tekstów kultury. Nie, kultury. Kultury. I panie Tomku, no ten, kto czytał tam lalkę ludzi bezdomnych, no mógł coś sobie z tego wyciągnąć, ale jeżeli, dajmy na to, nie miał takich skojarzeń, to równie dobrze mógł wyciągnąć z tekstów kultury typu Rancho albo Kiepscy, nie? Kwestia szacunku do pracy, czy to jest potrzeba, czy to jest obowiązek. Byli bardzo zadowoleni, dlatego że im to rozszerzyło możliwość podawania konkretnych przykładów. Jeżeli chodzi o matematykę podstawową, gdzie, no proszę pamiętać, że około 20% nie zdaje tej matury z matematyki, no moi uczniowie w trzecim roku byli zadowoleni, nawet ci uczniowie z klas humanistycznych, gdzie ta matematyka, no, nie jest przedmiotem priorytetowym dla nich, tak?
Ale uczniowie poza tym, że wiedzą, jak sami napisali, albo im się wydaje, że wiedzą, to wyników formalnych jeszcze nie mają.
Nie mają. Też byli, dodam, bo wczoraj akurat był język angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Widać jednak, że ten postęp, panie Tomku, od naszych czasów się dokonał, oczywiście, jeżeli chodzi o znajomość języka, szczególnie angielskiego, tak? To już jest język międzynarodowy. Dopiero jak zdadzą wszystkie te egzaminy, to arkusze wędrują do komisji egzaminacyjnych, są tam sprawdzane i 30 czerwca w każdej szkole, gdzie abiturienci wcześniej przez 3 czy tam 4 lata, w zależności od tego, czy to jest liceum, czy technikum chodzili, otrzymają dokument, na którym będą wyniki. I proces rekrutacji polega na tym, że na przykład, dajmy na to, nasz Uniwersytet Zielonogórski, rozpoczynają tam gdzieś koniec maja, początek czerwca. Uczeń może wybrać ileś tam kierunków, oczywiście uiścić opłatę rekrutacyjną i w momencie, w którym ma te wyniki, on sobie po prostu online wklepuje i system mu wyświetla, na które kierunki się dostał. Daj Panie Boże, żeby dostał się na 2-3, bo wtedy ma wybór. No ale też automatycznie, jeżeli wybierze tylko jeden, to dwa miejsca się zwalniają na dwóch pozostałych kierunkach. I jest to szansa dla tych osób, których tam na przykład brakuje trochę, aby się dostać. Nie?
No jest to trochę łatwiejsze niż było.
Tak, ale
tutaj kiedyś też, chociaż wydłużony jest ten proces.
I dlatego tutaj też apeluję do tegorocznych abiturientów, żeby jednak zachowali zimną krew w procesie rekrutacji, bo po pierwsze mamy mało kierunków, że rekrutacja kończy się tylko
oczywiście
w pierwszym, że tak powiem, naborze. No dzisiaj jest tak, że liczba miejsc na publicznych uczelniach, nie mówiąc już o niepublicznych, jest większa niż liczba abiturientów, więc mogą spokojnie poczekać, rozważyć, jakie kierunki chcą studiować, tym bardziej, że każda szanująca się uczelnia te kierunki ma dokładnie opisane na stronach rekrutacyjnych.
A jeśli nawet abiturientom wydawało się, że ta matura była łatwa, bądź odwrotnie, że była bardzo trudna, to potem na uczelni zderzają się z rzeczywistością i może się okazać, że już w sesji zimowej będą mieli maturę razy dwa. Tych egzaminów może być więcej, w zależności od tego, kto jaki kierunek.
To jest taka prawidłowość. Moi uczniowie, z którymi jestem zawsze w kontakcie, mówią, że no jednak łatwiej było w dystansie na uczelni. Ja jestem tylko dumny z siebie, że kiedy na przykład na prawie mają tam prawo konstytucyjne, to spokojnie mówią mi, że to, co pan z nami zrobił, wystarcza na ten egzamin.
Kończąc ten wątek, powiem panu, że podobały mi się wypowiedzi młodych ludzi. No oni oczywiście bardzo różnie podchodzą do matury, jedni na większym luzie, inni na trochę mniejszym. Natomiast podkreślali, to się bardzo często pojawiało, że są spokojni z tego względu, że systematyczność ich pracy przez te nawet 3 lata, jeśli uznamy, że to był okres wystarczający dla nich, była na tyle duża, że w tej chwili jest im łatwo. Że wystarczyło im 1, 2, 3 na powtórkę, to nie było siedzenie w stosach książek, że ta systematyczność popłaca, mówiąc najogólniej, no i okazuje się, że młodym ludziom się chce, tak? Czyli myślą od tej pierwszej klasy.
To jest prawda. To też wszystko zależy, panie Tomku, jak jest zorganizowany proces nauczania. Ja mogę mówić o swojej szkole. Części uczniów i rodziców się taki system nie podoba, ale daje efekty. Po pierwszej klasie u nas uczniowie piszą już testy kompetencyjne, po drugiej klasie pierwszą próbną maturę, w trzeciej klasie piszą 2 albo 3 matury próbne, więc nasz uczeń, nasz abiturient, nasz absolwent, kiedy usiądzie nad arkuszem, to takich arkuszy on już przerobił naście, tak? I nie jest niczym zaskoczony. Ja ostatnie pół roku poświęcam na nauczanie pisania wypracowania i z włosów, i z historii, tłumaczę konstrukcję arkusza, rodzaje zadań zamkniętych, otwartych i tak dalej. W związku z tym śpię spokojnie. Wiem, że uczeń nie będzie zaskoczony. Jeżeli będzie zaskoczony jakimś zadaniem, to oznacza, że po prostu tego materiału nie powtórzył. Tak? I to już jest niestety, ale może sam sobie podziękować. Natomiast z perspektywy czasu, dlatego też jestem zwolennikiem jednak powrotu do 4-letniego liceum, uważam, że ten system, który teraz jest w 3-letnim liceum, no to jest system nastawiony przede wszystkim na nauczenie uczenie uczniów, jak mają zdać egzamin maturalny. Tak? To jest praca z testami, z zadaniami. Nie ma tu czasu na jakąś głębszą refleksję, na rozszerzanie tego materiału.
I to podkreślają potem też nauczyciele, tak, akademicy wielokrotnie.
No niestety, ale jeżeli system od nauczycieli wymaga sprawnego przygotowania uczniów do matury, to ten nauczyciel skupi się na tym, żeby ich przygotować do matury, a nie na tym, żeby jego wiedzę ogólną rozszerzyć. Tak? Bo już na to nie ma czasu.
Wypełniałem swoje zadanie.
Tak, bo już na to po prostu czasu nie ma. Dlatego byłem zawsze zwolennikiem 4-letniego liceum i uważam, że się lepiej sprawdzi niż 3-letnie liceum przygotowujące tylko i wyłącznie do zdawania matury.
Ja też pierwszy sprawdzian akurat w tej materii dopiero za lat kilka, więc na efekty przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Zmienimy temat.
W tym przypadku 6 lat, nie jeszcze.
Tak. Kasztany zakwitły, bo się niektórzy maturzyści martwili, że nie zakwitną.
One nigdy nie zawodzą.
Tak, a w ogóle ciekawostką było to pewnie ze względu na temperaturę, że one wystrzeliły tak w nocy.
Tak, im wystarczy jeden dzień.
Tak, tuż przed maturą, więc niektórzy jak szli do szkoły mogli się zdziwić na egzamin, że jednak są, że się udało. Dobra, a chociaż może nie, jeszcze trochę około edukacyjnie, bo powstanie nam piękny stadion w Zielonej Górze. Wczoraj została podpisana umowa na budowę stadionu z prawdziwego zdarzenia futbolu amerykańskiego. Cieszy się pan, że taka inwestycja powstaje?
Ja się cieszę, dlatego że pamiętam, jak Dragonsi startowali razem z nami w budżecie obywatelskim i wygrali to boisko, zabrali taką poważną liczbę podpisów. Zawsze trzymałem kciuki za nich, też prosili wielokrotnie o pomoc radnych różnych klubów.
Oczywiście.
Pomoc finansową, taką pomoc też udzielaliśmy.
Trzeba im przyznać, że są świetnie zorganizowani, tak, i wiedzą, tak, gdzie chodzić i z kim rozmawiać.
Tak. Dokładnie tak. Kierownictwo klubu zna się na rzeczy. No, możemy sobie zawsze zadać pytanie, czy w Zielonej Górze, zdominowanej przez Żurze, przez koszykówkę, jest jeszcze miejsce na futbol amerykański? Myślę, że jest. Ja sam mam uczniów, którzy w Dragonsach grali. Poza tym, no, ten stadion, oczywiście on będzie służył także Dragonsom, ale, ale także będzie dostępny chociażby dla placówek, które tam obok są, czyli...
Sami zawodnicy mówili o tym wczoraj.
Technikum budowlanego, tak i tak,
tak dalej. Tak, że to, że powstanie tam boisko do futbolu amerykańskiego, to nie znaczy, że na tej samej murawie nie będzie można od czasu do czasu pokopać piłki, czy
no nawet
porzucać frisbee, tak? To ma być multifunkcyjny obiekt, natomiast przede wszystkim będzie on służył jako
oczywiście,
jako
tylko, że oni,
ligowe boisko.
Wiadomo, że nie będą grali od rana do wieczora.
Naturalnie.
Tym bardziej, że mamy obok zespół szkół i placówek do szkolenia zawodowego, który posiada salę gimnastyczną po 50 metrów kwadratowych, no to będą mogli z tego korzystać.
Tak, mają coś na kształt orlika, tak? Kilka boisk też całkiem.
Znaczy, ja zawsze uważam, że pamiętam jeszcze za prezentury Bożeny Renowicz, kiedy startowaliśmy z programem budowy boisk, takich ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach i później to było kontynuowane w formie orlików, że jeżeli wymagamy od młodzieży, żeby nie siedziała po klatkach, nie jechała fajek albo czegoś innego, albo nie chlała za przeproszeniem, to musimy jej dać alternatywę. Taką alternatywą są boiska. Ja widzę u mnie na Pomorskim. Mamy 3 boiska. Praktycznie jak jest lato, one są non-stop obłożone. Oczywiście, że tak. I tak powinno być. Tak powinno być na każdym osiedlu, tak? Tylko oczywiście jeszcze trzeba pamiętać, że te boiska popołudniami też powinny być dostępne. Kiedyś mieliśmy taką fajną instytucję trenera osiedlowego, nie? No niestety pieniążki się na to skończyły. Mam nadzieję, że pani wiceprezydent Haryńczak kiedyś do tego pomysłu wróci.
Też wydaje mi się, że niektóre szkoły zatrudniają kogoś na kształt.
Tak, jeżeli mają na to pieniądze i ja za tym jestem, bo jednak była to osoba, która po pierwsze organizowała te zajęcia, a po drugie też dbała o to, żeby ten obiekt nie uległ zniszczeniu, nie? No bo różni ludzie przychodzą na ten obiekt, tak? Jedni to szanują, inni nie.
No zdarza się, z tym bywa bardzo różnie, tak? Nawet możemy piękne miejsca mieć, które komuś przyjdzie do głowy, zdewastować je kompletnie.
Pamiętam, tak? No, co ja panu mam powiedzieć, no któregoś pięknego dnia, 2-3 lata temu, rano przyjeżdża woźny do naszego liceum numer 3 i tam okazuje się, że próbowano i ognisko sobie na środku boisku zrobić.
Nie?
No, dzięki Bogu się nie udało, bo jest monitoring, nawet się zapaliły, no ale... No ale z tym także trzeba się liczyć, nie?
No, zdecydowanie. Tak, tak sobie od razu pomyślałem, jak mówił pan o młodych ludziach, których widać na przykład na Pomorskim na boisku. Filip Gryko wymyślił sobie plac do street workoutu, pewnie dla wielu rzeczy jeszcze kompletnie nieznajoma, ale okazuje się, że kiedy otwierano ten plac, a potem nawet w deszczu organizowano zawody, wiele osób było zdziwionych, że tyle było tych młodych osób, takich 18-19-latków, których czasami trudno wyciągnąć gdzieś na zewnątrz, na dwór, mają inne rzeczy do roboty w różnych dziwnych miejscach, którzy przyjdą i ćwiczą, tak?
To jest to samo zjawisko, co ze skateparkami. Pan pamięta, nie? Kiedy powstał pierwszy skatepark zresztą na osiedlu Pomorskim, a później przejął Teatrze, no to pojawili się chętni do korzystania z tego, tylko też miasto musi pamiętać o tym, żeby dbać o te obiekty.
Nie? Bo
co 2 lata jednak trzeba popatrzeć, to są takie urządzenia, które się zużywają. Jestem za tego typu inicjatywami, też bardzo się cieszę, że w ramach na przykład budżetu obywatelskiego mieszkańcy osiedla Pomorskiego wywalczyli sobie siłownię pod murką, która będzie koło skateparku umiejscowiona. Jedna już jest przy przedszkolu, ale tu będzie ogólnie dostępna. I im więcej tego typu urządzeń, tego typu infrastruktury, tym lepiej. No po
jak
prostu dajemy alternatywę.
Pomysł, żeby taki tylko... plac do street workoutu powstał również na Pomorskim, nie wiem, byłby pan w stanie zrzucić się z innymi radnymi?
Oczywiście, że tak, tylko panie Tomku, my tam mamy jeden duży problem. Tam już brakuje gdzie miejsca, tak, bo tak. Tam mamy własność spółdzielni i własność miasta.
Oczywiście,
tak.
No to jest zawsze największy problem.
I wie pan, jak dzisiaj, no ludzie przede wszystkim patrzą, żeby im parkingi budować, no taka jest prawda, bo no po prostu tych samochodów przebywa i przebywać będzie. Co nie oznacza, że nie można się dogadywać na styku, no bo przecież jeden z takich parkingów nowoczesnych na Pomorskim powstał między innymi dlatego, że spółdzielnia sprzedała nam część terenu i mogliśmy na te 45 aut ten parking wybudować, tak? Mieliśmy też przykład takiego wewnętrznego parkingu w centrum osiedla Pomorskiego, gdzie w ramach zadań wspólnych swego czasu istniejących, czyli połowę dało miasto, połowę spółdzielnia, 20 miejsc parkingowych powstało, nie? Szkoda, że ten pomysł upadł. Z różnych zresztą przyczyn nie mamy dzisiaj czasu na tym, żeby na ten temat porozmawiać. Natomiast na takich dużych osiedlach im więcej tego typu inwestycji, siłowni, skateparków czy placów zabaw, tym lepiej.
No zdecydowanie. Ja powiem szczerze, że mam takie miejsca u siebie na osiedlu i też widzę tam i młodych, i starsze osoby, no tak, też od czasu do czasu ćwiczące, więc widać, że przede wszystkim ten wstyd został też opanowany.
Oczywiście,
tak? Starsza
osoba może wyjść, poćwiczyć sobie ze znajomym. Młode małżeństwa mają małe dzieci, mają gdzie wyjść. Tak?
Mówiliśmy o autach, których przybywa. Wczoraj ruszył remont, czy budowa trasy aglomeracyjnej. Budowa, bo chyba tak należałoby to nazwać, ten pierwszy etap. Pan ma swoje zdanie wyrobione na ten temat?
Tak.
Bo tutaj bardzo różne zdania słyszę.
Ja powiem panu tak, panie Tomku, no widzę plusy i minusy, tak? Może zacznijmy od plusów, no jest to droga, która ma teoretycznie odciążać ulicę Westerplatte.
To podkreślali wczoraj w rozmowie z nami wszyscy kierowcy zapytani. Tak. Jak jeden? Tam nie było nikogo, kto powiedział dramat, masakra, nie budujcie, tylko wszyscy mówią, jeśli odciąży ruch, super.
Tak, no właśnie. Tylko musimy wrócić trochę do historii, tak? Ta trasa została zaprojektowana dawno, dawno temu, pod koniec lat 70., w 80. latach pojawił się projekt i ona ma sens, gdyby została poprowadzona tak, jak planowano, czyli od osiedla Pomorskiego wzdłuż torów, a później wbijałaby się tam w Bema Dworcową, przez teraz tę część aglomeracyjną, która ma być budowana, i dalej przez Działkową na ulicę Prostą, czyli do Zacisza. Natomiast my tu mamy za duże pieniądze budowę tylko fragmentu tej drogi. Jeszcze,
no mówi się o tym, że to pierwszy odcinek.
Ja wiem, jeszcze czteropasmowy. Pytanie, czy powinna być czteropasmowa, czy dwupasmowa wystarczy. Tego nie wiem, zobaczymy w praniu. No są też problemy związane z tym, że ona przetnie chociażby ulicę Dąbrowskiego i pytanie, jak magistrat rozwiąże możliwość włączania się do ruchu zarówno z jednej strony ulicy Dąbrowskiego, jak i z drugiej. Czy to będzie jakaś sygnalizacja, czy to będzie znak stop. No warto by było o tym pomyśleć, bo to by było bez sensu, żeby z tego kawałka odcięty Dąbrowskiego gdzieś tam przez Janaską, no, musiał objeżdżać, czy
ja rozumiem, że to się konsultuje, nie wiem, z policjantami, tak, znaczy, sekcji tak, ruchu drogowego.
Też jest taka prawda, że przez długie lata ta ulica aglomeracyjna służyła jako skarbonka dla prezydenta Kubickiego. On każdorazowo wpisywał do budżetu i każdorazowo stamtąd pieniądze brał, jakby na coś innego
było potrzebne. Ja bym powiedział więcej dla każdego prezydenta, odkąd została wymyślona.
No nie, bo ona dopiero za kadencji prezydenta Kubickiego pojawiała się w budżecie. No niemniej zbliżają się wybory za rok w listopadzie, no i prezydent stwierdził, że jakaś taka konkretna inwestycja infrastrukturalna jest mu potrzebna, tak? Oprócz remontu ulicy Westerplatte, którą sam pan wie, że jest trzeci przetarg i jak dobrze nie pójdzie, to nie wiadomo, co z tym remontem
będzie. A może trzeba
będzie
po prostu dołożyć pieniądze.
Tak, przypomnę, że pojawiło się zagrożenie pod tytułem, gdzie zrobimy korowód, nie?
Jeżeli
będzie remont ulicy Westerplatte. Natomiast trzeba ją remontować. Jeszcze raz to apeluję do prezydenta Kubickiego, by przemyślił jednak zachowanie tych zatoczek autobusowych, tak jak są teraz, no, ale to nie ode mnie zależy.
Najpierw musimy mieć wykonawcę.
Mogę doradzać, żeby je zostawić, bo inaczej będzie tam po prostu paraliż. No chyba, że prezydent myśli, że aglomeracyjna tak odciąży ruch, że wtedy nie będzie problemu.
A może jest trochę tak, że te inwestycje niejako jedna drugą trochę napędziła. Bo jeśli mówimy o remoncie Westerplatte dofinansowanym, tak? Mówimy o tym, co wydarzy się koło dworca PKP. Zresztą jak ktoś nie był przez lata na dworcu PKP i już teraz tam wejdzie, to widzi ewidentne zmiany, jeśli chodzi o centrum przesiadkowe i tak dalej, i tak dalej. Od dworca mamy pierwszy ten fragment aglomeracyjny, który...
Znaczy tam ulica Dworcowa ma być osobnym etapem.
No, tak, ale będzie zrobiona, tak? Była Walki Młodych, czy to też jest Dworcowa jeszcze, tak? Więc ona też będzie zrobiona i będzie łączyć się z tą trasą aglomeracyjną, więc to centrum miasta będziemy mieli uporządkowane, powiedziałbym, pod względem infrastruktury drogowej.
Znaczy na pewno będzie alternatywna droga, tak? Bo to nie ulega wątpliwości, natomiast tak jak przed chwilą mówiłem, patrząc na to, jak miała przebiegać ta ulica aglomeracyjna, zderzymy się znowu z dwoma punktami. Z rondem na wysokości centrali Rybnej, który ten ruch przekieruje nadal na istniejące dotychczas tylko drogi. No i z drugiej strony będziemy mieli centrum przesiadkowe i później dalej ulicę Bema Wyspiańskiego i nadal stale istniejące drogi. Tak? Tutaj do pełni tej koncepcji jednak brakuje ten odcinek od dworca PKP do osiedla Pomorskiego i od Alei Zjednoczenia i od centrali Rybnej do ulicy Prostej.
Chociaż tak? Ktoś zawsze może powiedzieć, że póki co w momencie, kiedy będziemy mieli węzeł przy osiedlu Pomorskim, to tak na dobrą sprawę wystarczy zjechać kawałek dalej na Sulechowską, wbić się na Trójkę.
Ten łącznik, ja na niego zawsze czekałem. Mówię tutaj o łączniku, który już zmierza budowa do końca. Tam jeszcze jest problem z jazdą na działki. Mam nadzieję, że zostanie szybko rozwiązany, bo to sezon już ruszył. Na pewno część mieszkańców osiedla Pomorskiego będzie korzystała z tego łącznika, bo wyskoczą na poziomie Stelmetu i potem dalej
już mogą... część mieszkańców będzie musiała zmienić swoje przyzwyczajenia drogowe.
Spokojnie jechać, tak? Spokojnie jechać.
Ja powiem
czy
panu,
trasą północną, czy do Sulechowa.
Muszę się przedostać w godzinach szczytu właściwie od siebie z osiedla, czyli okolic Jędrzychowa.
No bo pan objechać, nie?
Na Sulechowską. To przez miasto już nie jeżdżę o tej godzinie, bo nie ma to sensu. Przez miasto taki odcinek, który ma tam, nie wiem, parę kilometrów, zajmuje mi przejechanie 30-35 minut, a jeśli przejadę przez Pileckiego, wjadę na S3, nawet tą teraz remontowaną i zjadę sobie od Sulechowskiej, zajmuje mi to 10 minut, tak. Więc wszystko jest kwestią przyzwyczajenia.
Jest to prawda większa odległość, ale z drugiej strony zużycie paliwa sądzę, że jest albo takie samo, albo porównywane, albo nawet mniejsze, pojedzie pan płynniej. Tym bardziej, że na S3 ma być skończony na tym fragmencie, który nas zainteresuje do sierpnia tego roku, tak? Także to też będzie inna bajka, już widzę u mnie na Pomorskim kładą asfalt, więc to jest kwestia tylko po prostu czasu, tak? Gdzie będziemy traktować drogi typu S3 jako takie, no, można powiedzieć, obwodnica, nie? To samo pan ma z A2 w przypadku Poznania. No też tak. Jest traktowane jako taka zewnętrzna obwodnica miasta, nie? No i w tym kierunku musimy zmierzać, bo inaczej po prostu się zapchamy, nie?
I to też mówili bardzo wyraźnie kierowcy, bo tych aut przybywa na ulicach. Nawet niedawno rozmawiałem z naczelnikiem Wydziału Komunikacji u nas i mówię, ludzie nie przestają rejestrować. On mówi, że są takie dni czy tygodnie.
No ile w zeszłym roku? 15 tysięcy samochodów przebyło jakoś tak.
Zdarza się, że w danym tygodniu rejestruje się niemalże tysiącami te auta.
Bo te auta już są na kieszeń zielonogórzan, tak, tym bardziej te auta sprowadzone z zachodu. Natomiast ja oprócz takich konkretnych inwestycji, ja już mówiłem to panu Kubickiemu parę razy na sesji, jednak mimo wszystko poświęciłbym te 200, może 300 tysięcy na opracowanie koncepcji istniejącej już i funkcjonującej infrastruktury, tak? Pod takim kątem, jak skorelować lepiej te światła, gdzie zrobić prawoskręty, żeby jeszcze na terenie tej starej Zielonej Góry wewnątrz miasta ten ruch usprawnić, tak? Bo będziemy mieli obwodnicę, ale nadal w środku będziemy mieli
jedno ze specjalistów
duże problemy.
Od ruchu mówił mi, że dużym problemem, ja się dziwię, że o tym się nie mówi głośno, dużym problemem jest skoordynowanie działania instalacji świetlnych na różnych skrzyżowaniach ze względu na to, że różne były w różnych latach budowane. No ja i czasami problemem mówię. Jest technologia po prostu.
Ja o tym mówię, panie Tomku, nie zapomnę, ile to 4 lata mijają. Skrzyżowanie Kubiecka, Wojska Polskiego, Westerplatte. No, wielu kierowców mi na to zwracało uwagę, sam na to zwróciłem uwagę. Był taki moment, że od poziomu Biblioteki imienia Norwida była kolejka aż do skrzyżowania z Kubiecką. Wystarczyło, a musiałem to 3 razy zgłosić i 3 razy z materią urzędniczą się zmierzyć, wystarczyło zmienić harmonogram zapalenia się zielonego światła i wtedy ten strumień czekających samochodów
rozładowywał się
w kierunku Empiku ówczesnego, tak? Bo dzisiaj już nie ma. Do dzisiaj tam ja bym jeszcze to poprawił i szybciej puszczał tą zielone światło na poziomie Empiku, bo tam z kolei też się przez chwilę
niewykluczone, że będzie to łatwiejsze, jeśli ten remont się dokona, tak? No bo remont ma być kompleksowy.
To z pewnością troszeczkę rozładuje, no ale jeżeli się rejestruje w Zielonej Górze 15 czy tam 17 tysięcy samochodów rocznie, to ten problem będzie non-stop narastał. Tylko jednym z podstawowych, uważam, wyzwań dla miasta jest infrastruktura drogowa i budowa parkingów, bo te samochody gdzieś muszą stać.
No i z tym jest to wieczny problem z parkingami, bo mówi się o tym, żeby budować tak, budować inaczej koncepcji parkingowych.
Jeszcze ich nie likwidować przy okazji.
Nie? A przy okazji ich nie likwidować i bywa z tym naprawdę bardzo różnie, pewnie z różnych względów. Ciekaw jestem, jak będzie funkcjonował ten pierwszy podziemny parking, który powstanie tu niedaleko.
Mówimy o Loku, tak? O siedzibie Loku?
Nie, na Zapleczu Teatru.
Wiem o tej koncepcji, bo jeszcze przypomnę panu Tomku, że pan wie, że no to wyburzona siedziba Loku też miała służyć pod
parking.
Wielopoziomowy
tam jest
parking.
Tam prywatny właściciel. Tak?
Prywatny właściciel, dzisiaj jest tam jedna wielka dziura i nic się nie dzieje, nie? No ale z drugiej strony to też miasto musi myśleć, w jaki sposób podpisuje umowy, żeby później od inwestora wymagać czegoś w jakimś określonym czasie.
A mnie zastanawia, jak ludzie chętnie będą wjeżdżać do takiego parkingu.
Kwestia przyzwyczajenia. Pamięta pan, co się działo tutaj obok? Mówimy o
Galerii Grafit.
No faktem, że ktoś, kto umieścił te parkingi na górze, może przeszacował możliwości młodych kierowców albo niektórych kierowców i ludzie po prostu się bali. Zresztą tam, jak pan wiedzie, to pan całą historię
blacharki
znajdzie, tak? Nie jeden blacharz miał tam zlecenie. Natomiast po prostu ludzie muszą u nas w Zielonej Górze powolutku przyzwyczajać się, że będzie tak jak w większych miastach. Czyli jeżeli będziemy chcieli gdzieś zaparkować, to będziemy musieli wjechać na podziemny parking, tak?
A niewykluczone, że taki podziemny czy naziemny parking, jak już powstanie jeden i ludzie się do niego przyzwyczają, to może wtedy i inwestorzy się pojawią, którzy zauważą biznes w tym ale wszystkim, tak? Rozłożony na lata, ale jednak biznes.
Ja pamiętam pana wiceprezydenta Kaliszuka, który 4 lata temu nam tłumaczył, że musimy podnieść opłaty w strefie płatnego parkowania, tak aby stały się one atrakcyjne dla prywatnych inwestorów.
My pomyśleliśmy, podchwycił wicepremier Morawiecki.
My żeśmy te opłaty podwyższyli i żaden inwestor się nie pojawił. Tak, także ja jestem teraz ostrożny.
Nie słyszał panu, pomyślę, że w miastach powinno być 9 zł za pierwszą godzinę. Tak?
Jak ktoś z magistratu powie, że musimy podwyższyć, bo pojawi się jakiś mityczny inwestor, to ja najpierw poproszę go, żeby pokazał podpisaną umowę, a wtedy my podwyższymy te ceny, żeby zaczęło się to opłacać. Niemniej, centrum ścisłe miasta, jego przeszłością, jeżeli chodzi o parkowanie, są tylko i wyłącznie albo parkingi podziemne, albo naziemne, bo tam już niczego nie wycześniemy. Trzeba by było co? No, burzyć substancję mieszkaniową. No, nie da
rady. Ja zawsze przypominam sobie sytuację wstępnej koncepcji budowy takiego parkingu na Placu Słowiańskim. Pierwsze wykopy, które się tam pojawiły, okazuje się, że momentalnie mamy zastopowaną inwestycję archeologów na placu i tak dalej.
Ja to tłumaczyłem wiceprezydentowi Kaliszukowi, mówiłem właśnie z Litwy, przecież tam był jeden z pierwszych cmentarzy w Zielonej Górze. Tak. Więc jeżeli tam zaczniemy wykopy, to jest do widzenia, bo wejdą odpowiednie...
Zastanawiam się, co znajdą firmy pod konstytucji, budując przepływ wody.
Ale lepiej by było, szczerze mówiąc, pomyśleć nad przebudową tego placu i stworzeniem tam naziemnych, większej ilości miejsc parkingowych, a przede wszystkim też o to apelowałem wielokrotnie, wymianę asfaltu na tym parkingu, bo tam jest firma Cessna, a ludzie przyjeżdżają do miasta i muszą wyjeżdżać z tego parkingu, gdzie dziura na dziurze jest.
Ja słyszałem też, jak takim może niewybrednym żartem ktoś powiedział, że tam przede wszystkim prawnicy parkują, a ich stać na to, żeby wymienić od czasu do czasu.
No tak, no, ale takim sposobem myślenia nie możemy iść. No, to jest jednak jeden z reprezentacyjnych parkingów i powinien być zrobiony, tym bardziej, że za chwileczkę tam będziemy mieli co? Nowy budynek sądu, tak? Co prawda będą podziemne tam garaże, no ale przecież nie dla wszystkich, tak? Więc ja jednak mimo wszystko bym po prostu przemyślał, czy tam jeszcze na dzisiaj nie idzie gdzieś miejsc parkingowych wcisnąć. Takich zwyczajnych.
No i taki remont przydałby się.
Z tego, co rozmawiałem z panem dyrektorem Urbańskim, koszt takiego jednego miejsca parkingowego, w zależności ile budujemy tych miejsc, a się tym interesowałem, bo teraz planujemy na osiedlu pomorskim budowę kolejnych 15 miejsc zatoczkowych takich, no to jest kwota rzędu od 4 do 5 tysięcy, w zależności co trzeba zrobić, tak? I im więcej tych miejsc budujemy, tym wiadomo, że cena takiego miejsca spadnie, tak? Dlatego mi się podoba, że radni po części też się cieszę, że moim przykładem też w swoich okręgach wyborczych znajdują te miejsca, gdzie miasto może te parkingi
zbudować. A jeszcze lepiej, jak sami mieszkańcy im to wskazują.
Musimy
kończyć. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję państwu, dziękuję panie dyrektorze za zaproszenie.